Rozdział 35. King's Cross. Leżał twarzą w dół, wsłuchując się w ciszę. Był zupełnie sam. Nikt go nie obserwował. Prócz niego nikogo tu nie było. Nie był zresztą pewny, czy on sam tu jest. Po długim czasie, a może natychmiast, przyszło mu do głowy, że jednak musi istnieć. Musi być czymś więcej niż tylko odcieleśnioną myślą, bo leży, na pewno na czymś leży. A jeśli czuje, że leży, to musi mieć zmysł dotyku, a to coś, na czym leży, też musi istnieć. Gdy tylko doszedł do takiego wniosku, zdał sobie sprawę z tego, że jest nagi. Nadal był przekonany, że jest zupełnie sam, więc nie przejął się tym, choć trochę go to zaintrygowało. I pomyślał, że skoro wciąż ma zmysł dotyku, to warto sprawdzić, czy ma również zmysł wzroku. Otworzył oczy i odkrył, że nadal je ma. Leżał w jasnej mgle, choć takiej mgły jeszcze nigdy w życiu nie widział. Otoczenie nie było nią przysłonięte, raczej owa mgła nie uformowała się jeszcze w otoczenie. Powierzchnia, na której leżał, chyba była biała, ale nie można było stwierdzić, czy jest ciepła, czy zimna. Po prostu była płaska, bezbarwna, służąca tylko temu, by na niej istnieć. Usiadł. Wyglądało na to, że jego ciało nie doznało żadnego uszczerbku. Dotknął twarzy. Nie miał okularów. A potem poprzez bezkształtną nicość, która go otaczała, przedarł się jakiś dźwięk. Coś się cicho trzepotało, miotało, łopotało. Był to odgłos żałosny, budzący litość, a jednocześnie jakby trochę nieprzyzwoity. Poczuł się zakłopotany, jakby podsłuchiwał coś ukrytego, wstydliwego. Po raz pierwszy pomyślał, że jednak wolałby mieć coś na sobie. Zaledwie ta myśl uformowała się w jego głowie, tuż obok niego pojawiła się szata. Sięgnął po nią i włożył na siebie. Była miękka, czysta i ciepła. Wydawało mu się fascynujące, że pojawiła się znikąd, gdy tylko jej zapragnął. Wstał i rozejrzał się. Czyżby znajdował się w jakimś wielkim pokoju życzeń? Im dłużej się rozglądał, tym więcej dostrzegał. Wysoko nad nim połyskiwało w słońcu szklane, kopulaste sklepienie. Może to jakiś pałac? Panowała tu cisza, tylko gdzieś blisko we mgle wciąż coś dziwnie się miotało i jakby cicho skomlało. Obracał się powoli w miejscu, a otoczenie zdawało się rodzić na jego oczach. Wielka, otwarta przestrzeń, jasna i czysta, jakaś sala, o wiele większa od wielkiej sali w Hogwarcie, z tym przejrzystym, szklanym sklepieniem. Zupełnie pusta. Tylko on tu był. On i... Wzdrygnął się. Dostrzegł to coś, co wydawało owe dziwne odgłosy. Miało postać małego, nagiego dziecka, zwiniętego w kłębek na podłodze, czerwonego, jakby odartego ze skóry. Leżało drżąc pod jakimś krzesłem, porzucone, niechciane, wepchnięte tam z dala od spojrzeń, z trudem łapiące powietrze. Poczuł lęk. To dziecko było tak małe, kruche i bezbronne, lecz coś go od niego odpychało. Zaczął jednak zbliżać się do niego powoli, gotów w każdej chwili odskoczyć do tyłu. Wkrótce był już tak blisko, że mógł go dotknąć, ale nie potrafił się do tego zmusić. Czuł się jak tchórz. Powinien to dziecko utulić, pocieszyć, a napawało go odrazą. Nie możesz mu pomóc. Odwrócił się gwałtownie. Szedł ku niemu Albus Dumbledore. Szedł raźny, sprężystym krokiem, wyprostowany, ubrany w powłóczystą, granatową szatę. Harry! Rozłożył ramiona, obie dłonie miał białe, nieuszkodzone. Wspaniały chłopcze! Dzielny, bardzo dzielny mężczyzno! Przejdźmy się! Harry oszołomiony ruszył za Dumbledorem, który oddalił się od kwilącego żałośnie dziecka i poprowadził go do dwóch krzeseł stojących pod owym wysokim, rozmigotanym sklepieniem. Dumbledore usiadł na jednym z nich, a Harry osunął się na drugie i spojrzał w twarz swojego starego dyrektora. Jego długie, srebrne włosy i broda, przenikliwie niebieskie oczy, patrzące na niego znad okularów połówek, haczykowaty nos. Wszystko było w nim takie, jak w tym dobrotliwym starcu, którego zapamiętał. A jednak przecież pan umarł, tak? Zapytał Harry. O, tak, odrzekł rzeczowym tonem Dumbledore. Więc ja też umarłem? Ach, westchnął Dumbledore i uśmiechnął się jeszcze szerzej. Oto jest pytanie. Ogólnie rzecz biorąc, kochany chłopcze, nie sądzę. Wpatrywali się w siebie. Starzec wciąż uśmiechał się promiennie. Nie? Powtórzył Harry. Nie, odrzekł Dumbledore. Ale Harry instynktownie dotknął ręką czoła i nie wyczuł na nim blizny w kształcie błyskawicy. Ale przecież powinienem umrzeć. Nie broniłem się. Chciałem, żeby mnie zabił. I właśnie na tym, jak sądzę, polega zasadnicza różnica. Szczęście promieniowało z niego jak światło, jak ogień. Harry jeszcze nigdy nie widział go tak głęboko, tak namacalnie uradowanego. Chcę wiedzieć. Przecież już wiesz, odrzekł Dumbledore, kręcąc młynka kciukami. Pozwoliłem mu się zabić, tak? Tak, pozwoliłeś, zgodził się Dumbledore, kiwając głową. No, dalej. Więc ta cząstka jego duszy, która była we mnie? Dumbledore kiwał głową jeszcze bardziej entuzjastycznie, zachęcając go uśmiechem, by mówił dalej. Umarła? O, tak. Tak, on ją zniszczył. Masz całą nienaruszoną duszę, która należy tylko do ciebie, Harry. Ale Harry zerknął przez ramię tam, gdzie maleńkie, okaleczone stworzenie dygotało pod krzesłem. Co to jest? Panie profesorze, to jest coś, czemu żaden z nas nie może pomóc. Ale skoro Voldemort użył morderczego zaklęcia, a tym razem nikt za mnie nie umarł, to w jaki sposób mogę wciąż być żywy? Myślę, że wiesz. Sięgnij myślą wstecz. Pamiętasz, co on zrobił kiedyś w swojej żałosnej ignorancji, w swojej zachłanności i okrucieństwie? Harry zastanowił się, błądząc wzrokiem po otoczeniu. Jak na pałac, było to dziwne miejsce z tymi krzesłami ustawionymi w niewielkich rzędach i biegnącymi tu i ówdzie barierkami, zwłaszcza, że oprócz niego, Dumbledora i tego okaleczonego stworzenia pod krzesłem, nie było tu nikogo. I odpowiedź sama spłynęła z jego ust bez wysiłku. Użył mojej krwi. Właśnie, właśnie, użył twojej krwi do odbudowy swojego ciała. Twoja krew płynie w jego żyłach, Harry. Ochrona, jakiej tobie udzieliła Lili, działa w was obu. Musisz żyć, jeśli on żyje. Ja żyję, jeśli on żyje? Ale myślałem, że jest na odwrót. Myślałem, że obaj musimy umrzeć, chyba że to jedno i to samo. Znowu zerknął przez ramię na szamocące się na podłodze stworzenie, bo jego ciche łkanie nie dawało mu spokoju. I naprawdę nie można nic zrobić? Jemu już nic nie pomoże. To niech pan mi wyjaśni więcej, poprosił Harry, a Dumbledore uśmiechnął się. Byłeś siódmym horcruxem, Harry. Horcruxem, którego wcale nie zamierzał stworzyć. Rozszczepiając swoją duszę, uczynił ją tak kruchą i nietrwałą, że rozpękła się, kiedy dokonał tego wołającego o pomstę do nieba aktu zła, mordując twoich rodziców i próbując zabić niemowlę. lecz to, co uciekło z tamtego pokoju, było jeszcze bardziej okaleczone niż sądził. Pozostawił za sobą nie tylko swoje ciało, pozostawił maleńką cząstkę samego siebie, wszczepioną w ciebie, jego niedoszłą ofiarę, która przeżyła. Jakże żałosna była jego niewiedza, Harry. Nie zaprzątał sobie głowy tym, czego nie cenił. Nic nie wiedział o domowych skrzatach i o bajkach dla dzieci, o miłości i niewinności. Nic, nic. Nigdy nie pojął, że to wszystko obdarzone jest mocą większą od jego mocy, że to wszystko jest potężniejsze od wszelkiej magii. Użył twojej krwi, wierząc, że go wzmocni. Wprowadził do swojego ciała maleńką cząstkę czaru, którym obdarzyła cię twoja matka, oddając za ciebie życie. W jego ciele wciąż żyje ofiara, którą z siebie złożyła, a dopóki ów czar istnieje, istniejesz i ty, i ostatnia nadzieja Voldemort. Dumbledore uśmiechnął się do Harry'ego, a Harry spojrzał na niego szeroko otwartymi oczami. I pan o tym wiedział? Przez cały czas? Domyślałem się. A tak się składa, że moje domysły zwykle się sprawdzają, odrzekł Dumbledore i przez dłuższy czas siedzieli razem, milcząc, podczas gdy za nimi okaleczone stworzenie kwiliło i tłukło się o podłogę. Ale to jeszcze nie wszystko, powiedział Harry. To nie wszystko. Dlaczego moja różdżka pokonała jego pożyczoną różdżkę? Tego nie jestem pewien. Niech pan się domyśli, poprosił Harry, a Dumbledore parsknął śmiechem. Musisz zrozumieć, Harry, że ty i Lord Voldemort dotarliście razem do tych rejonów magii, których nikt przed wami nie poznał. Ale myślę, że wiem, co wówczas się wydarzyło, choć o czymś takim nikt nigdy nie słyszał i chyba żaden wytwórca różdżek nie mógł tego przewidzieć, a więc i powiedzieć Voldemortowi. Sam o tym nie wiedząc, Lord Voldemort wzmocnił łączące was więzi, kiedy odzyskał ciało. Cząstka jego duszy wciąż tkwiła w tobie, a pragnąc odzyskać moc, użył twojej krwi, przesyconej czarem ofiary twojej matki. Gdyby wiedział, gdyby rozumiał, jak straszliwą i skuteczną moc ma ta ofiara, prawdopodobnie nie tknąłby twojej krwi. No, ale gdyby był w stanie to pojąć, nie byłby Lordem Voldemortem i zapewne nigdy by nikogo nie zamordował. W każdym razie zacieśnił w ten sposób łączące was więzi, sprawiając, że odtąd wasze losy splotły się ze sobą tak, jak jeszcze nigdy nie były ze sobą splecione losy dwóch czarodziejów. I kiedy zaatakował cię różdżką zawierającą ten sam rdzeń, co twoja różdżka, stało się, jak wiesz, coś bardzo ważnego, coś bardzo dziwnego. Oba rdzenie zareagowały w sposób, którego Lord Voldemort, nie wiedząc, że obie różdżki mają bliźniacze rdzenie, nigdy się nie spodziewał. Tamtej nocy przeraził się bardziej niż ty, Harry. Ty pogodziłeś się z możliwością śmierci, do czego on nigdy nie byłby zdolny. Zwyciężyła twoja odwaga, a twoja różdżka to wykorzystała. Między obiema różdżkami zaszło coś, co było odbiciem owej silnej więzi łączącej ich właścicieli. Sądzę, że tamtej nocy twoja różdżka wchłonęła część właściwości i mocy różdżki Voldemorta, co oznaczało, że zawierała cząstkę samego Voldemorta. Tak więc twoja różdżka rozpoznała go, gdy cię ścigał, rozpoznała w nim kogoś, kto był jej bliski, a jednocześnie był śmiertelnym wrogiem i użyła części jego własnej magicznej mocy przeciwko niemu, a była to moc, której różdżka Lucjusza nigdy nie doświadczyła. Twoja różdżka zyskała więc nie tylko moc niezwykłej odwagi, jaką okazałeś, ale i magicznej mocy samego Voldemorta. Sam pomyśl, jaką szansę miał w tym pojedynku ten biedny patyczek Lucjusza Malfoya. Ale skoro moja różdżka miała taką moc, to dlaczego Hermiona z taką łatwością ją złamała? Zapytał Harry. Drogi chłopcze, ta jej niezwykła moc mogła zaistnieć tylko w starciu z Voldemortem, czarnoksiężnikiem, który tak nieostrożnie majstrował przy najtajniejszych prawach magii. Tylko skierowana w niego ujawniała taką moc. We wszystkich innych przypadkach była zwykłą różdżką czarodzieja, choć jestem pewny, że była to całkiem niezła różdżka. Dodał uprzejmie. Harry zagłębił się w myślach, milcząc przez dłuższy czas, a może tylko przez chwilę, bo w tym miejscu trudno to było określić. Zabił mnie pana różdżką? Nie udało mu się ciebie zabić moją różdżką, poprawił go Dumbledore. Chyba możemy się zgodzić co do tego, że nie umarłeś, choć oczywiście, dodał jakby się obawiał, że Harry'ego uraził, nie pomniejszam cierpień, jakich doznałeś. A jednak czuję się teraz wspaniale, powiedział Harry, spoglądając na swoje czyste, nieskalane ręce. A właściwie gdzie my jesteśmy? Prawdę mówiąc, właśnie miałem cię o to zapytać, odrzekł Dumbledore, rozglądając się wokół siebie. No więc, jak myślisz, gdzie jesteśmy? Póki Dumbledore nie zadał tego pytania, Harry nie wiedział. Teraz odpowiedź sama spłynęła mu z warg. To mi wygląda, powiedział powoli, na dworzec King's Cross. Jest tylko o wiele czystszy, pusty, no i nie widzę żadnych pociągów. Dworzec King's Cross. Dumbledore zachichotał z wrażenia. Mój Boże, naprawdę. A pan myśli, że gdzie? Zapytał Harry trochę urażony. Drogi chłopcze, aniby skąd mam wiedzieć? Jesteśmy, jak to mówią, na twoim przyjęciu. Harry nie miał pojęcia, co to znaczy. Dumbledore zaczął go trochę irytować. Spojrzał na niego ze złością i nagle przypomniał sobie o sprawie o wiele bardziej intrygującej niż problem, gdzie się znajdują. Insygnia śmierci, powiedział i z satysfakcją stwierdził, że Dumbledore przestał się uśmiechać.
A tak, mruknął z trochę zaniepokojoną miną.
No więc... Po raz pierwszy, od kiedy go poznał, Dumbledore wydał się Harremu bardzo speszony. Łagodnie mówiąc, wyglądał jak chłopiec przyłapany na brzydkim uczynku.
— Potrafisz mi wybaczyć? — zapytał. — Wybaczysz mi, że ci nie zaufałem, że ci nie powiedziałem? — Harry, ja się bałem, że i ty zawiedziesz, tak jak ja zawiodłem. Bałem się, że popełnisz te same błędy, co ja. Przebacz mi, Harry. Błagam cię. Teraz już wiem, że jesteś lepszym człowiekiem ode mnie.
Ale o czym pan mówi? Zapytał Harry, wstrząśnięty jego tonem i łzami, które zabłysły mu w oczach.
Insygnia, mruknął Dumbledore. Marzenie szaleńca, ale przecież one istnieją. A tak, istnieją i są bardzo niebezpieczne i tylko głupcy marzą, by je zdobyć, a ja byłem jednym z nich. Ale już wiesz, prawda? Teraz już nie mam przed tobą tajemnic. Już wiesz. Co wiem?
Dumbledore odwrócił się do niego całym ciałem, a w jego jasnych niebieskich oczach błyszczały łzy.
Pan śmierci, Harry. Chciałem zapanować nad śmiercią. Czy naprawdę byłem lepszy od Voldemorta?
Oczywiście. Oczywiście, jak pan może w to wątpić? Nigdy pan nikogo nie zabił, jeśli tylko pan mógł tego uniknąć.
Tak, to prawda, rzekł Dumbledore i przypominał teraz dziecko, które oczekuje pocieszenia. A jednak ja też poszukiwałem sposobu pokonania śmierci. Harry, ja też.
Ale innego niż on, powiedział Harry. Dziwnie się poczuł, bo miał w pamięci, jak był wściekły na Dumbledora, a teraz siedział razem z nim pod tą szklaną kopułą i próbował obronić go przed nim samym. Insygnia, nie horcruxy.
Insygnia, mruknął Dumbledore. Nie horcruxy.
No właśnie. Na chwilę zapadło milczenie. Stworzenie za ich plecami zaukało, ale Harry już się nie odwrócił, by na nie spojrzeć. Grindelwald też ich szukał? Zapytał. Dumbledore przymknął na chwilę powieki i kiwnął głową.
To przede wszystkim zbliżyło nas do siebie, powiedział cicho. Dwóch inteligentnych, aroganckich chłopców owładniętych tą samą obsesją. Chciał udać się do Doliny Godryka, jak zapewne się domyśliłeś, do grobu Ignotusa Peverella. Chciał zbadać miejsce, w którym zmarł trzeci brat.
Więc to prawda? To wszystko prawda? Bracia Peverellowie?
Byli tymi trzema braćmi z bajki,
dokończył Dumbledore, kiwając głową.
Och, tak... Tak, sądzę, że to oni. A czy spotkali śmierć na opuszczonej drodze? Myślę raczej, że bracia Peverellowie byli po prostu bardzo utalentowanymi, groźnymi czarodziejami, którym udało się stworzyć trzy przedmioty obdarzone potężną, magiczną mocą. Opowieść o tym, że były to insygnia samej śmierci, wygląda mi raczej na jedną z legend, które zwykle towarzyszą tak niezwykłym przedmiotom. Peleryna niewicka, jak już wiesz, była przekazywana z pokolenia na pokolenie, z ojca na syna, z matki na córkę, aż do ostatniego żyjącego potomka Ignotusa, który, podobnie jak sam Ignotus, urodził się w Dolinie Godryka, uśmiechnął się do Harry'ego.
To ja? Tak. Tak, to ty.
Wiem, że się domyśliłeś, skąd miałem pelerynę niewidkę owej nocy, w której zginęli twoi rodzice. James pokazał mi ją zaledwie kilka dni wcześniej. Zrozumiałem, dlaczego w szkole udawało mu się dokonywać bezkarnie tylu nagannych czynów. Nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Poprosiłem, by pożyczył mi ją. Chciałem ją zbadać, wypróbować. Już dawno wyzbyłem się marzenia o odnalezieniu wszystkich trzech insygniów, ale nie mogłem się oprzeć, by nie przyjrzeć się bliżej jednemu z nich. To była peleryna niewicka, jakiej nigdy jeszcze nie widziałem. Niesłychanie stara, doskonała pod każdym względem. A potem twój ojciec umarł, a ja miałem w końcu dwa insygnia. Na własność, tylko dla siebie, dodał z goryczą.
Ale jednak ta peleryna nie uratowałaby im życia, wtrącił szybko Harry. Voldemort wiedział, gdzie są moi rodzice. Peleryna nie uchroniłaby ich przed jego zaklęciami.
To prawda, westchnął Dumbledore, to prawda.
Harry czekał, ale Dumbledore milczał, więc przynaglił go. Przestał pan poszukiwać insygniów, kiedy zobaczył pan pelerynę niewidkę?
O tak, tak, odrzekł cicho Dumbledore i z pewnym wysiłkiem spojrzał Harremu w oczy. Wiesz, co się stało później? Wiesz przecież. Nie możesz gardzić mną bardziej niż ja sam sobą gardzę.
Ja wcale panem nie gardzę, a powinieneś.
Powinieneś, przerwał mu Dumbledore i odetchnął głęboko. Znasz tajemnicę złego stanu zdrowia mojej siostry. Wiesz, co zrobili ci Mugole. Kim się stała? Wiesz, że mój ojciec chciał ją pomścić i czym to się skończyło? Zmarł w Azkabanie. Wiesz, że moja matka poświęciła resztę swojego życia, by opiekować się Arianą. Mnie nie było na to stać.
Wyznał to dobitnie, bez ogródek. Patrzył teraz gdzieś w dal, ponad głową Harry'ego.
Byłem utalentowanym czarodziejem. Odnosiłem sukcesy. Chciałem wyrwać się w świat. Chciałem błyszczeć. Pożądałem sławy i chwały. Nie zrozum mnie źle, dodał Abul.
Zmienił mu twarz tak, że znowu wyglądał jak starzec.
Kochałem ich. Kochałem moich rodziców. Kochałem mojego brata i moją siostrę. Byłem jednak egoistą, Harry. Byłem tak strasznym egoistą, że ty, który jesteś osobą tak wyjątkowo bezinteresowną, nie potrafisz sobie tego nawet wyobrazić. I kiedy zmarła moja matka, a odpowiedzialność za chorą siostrę i niesfornego brata spadła na mnie, wróciłem do rodzinnego domu zgrzytając zębami ze złości. Poczułem się schwytany w pułapkę, w której zmarnotrawię życie. I wtedy pojawił się on.
Znowu spojrzał Harremu prosto w oczy.
Grindelwald. Możesz sobie wyobrazić, Harry, jak łatwo mi przyszło zarazić się jego ideami. Jak mnie rozpaliły. Mugole zmuszeni do uległości wobec nas, czarodziejów, Grindelwald i ja, młodzi, wspaniali, triumfujący przywódcy rewolucji. O, tak, tak, miałem trochę skrupułów. Uciszyłem głos sumienia pustymi słowami. Przecież to wszystko. Dla większego dobra, jeśli nawet będą ofiary, to wszyscy czarodzieje tylko na tym skorzystają i to stokrotnie. Czy w głębi duszy wiedziałem, kim jest Gellert Grindelwald i do czego naprawdę dąży? Chyba tak, ale przymknąłem na to oczy. Byłem przekonany, że jeśli nasze plany się powiodą, spełnią się wszystkie moje marzenia. Rdzeniem tych planów były insygnia śmierci. Jak on się nimi fascynował. Jak obaj fascynowaliśmy się nimi. Różdżka nie do pokonania, broń, która da nam władzę. Kamień wskrzeszenia oznaczał dla niego, choć udawałem, że o tym nie wiem, armię Inferiusów. Ja myślałem tylko o powrocie moich rodziców i zdjęciu ciężaru odpowiedzialności z moich ramion, a peleryna... Jakoś nigdy o niej nie dyskutowaliśmy... Obaj potrafiliśmy ukryć się dość dobrze i bez niej, choć oczywiście wyjątkowość tej peleryny polegała na tym, że może ona ochronić nie tylko jej właściciela, ale i innych. Myślałem sobie, że gdybyśmy ją odnaleźli, mogłaby dobrze służyć Arianie, ale w gruncie rzeczy interesowała nas tylko jako jeden z trzech elementów, bo według legendy ten, kto odnajdzie wszystkie trzy insygnia, stanie się prawdziwym panem śmierci, a więc kimś niezwyciężonym. niepokonani władcy śmierci Grindelwald i Dumbledore. 2 miesiące chorych urojeń, okrutnych marzeń i zaniedbania dwojga ostatnich członków mojej rodziny, którymi miałem się opiekować. A potem... wiesz, co się wydarzyło potem? Powróciła rzeczywistość w postaci mojego nieokrzesanego, niewykształconego i nieskończenie bardziej ode mnie godnego podziwu brata. Nie chciałem słuchać tego, co do mnie wykrzykiwał, choć była to prawda. Nie chciałem przyjąć do wiadomości, że nie mogę wyprawić się w świat na poszukiwanie insygniów, obarczony troską o chorą, niezrównoważoną siostrę. Kłótnia przerodziła się w walkę. Grindelwald stracił nad sobą panowanie. W straszliwy sposób ujawniło się w nim to, co zawsze w nim wyczuwałem, choć udawałem, że tego nie dostrzegam. I Ariana, po tylu latach tak troskliwej opieki mojej matki, po tych wszystkich wyrzeczeniach dla niej i wszystkich środkach ostrożności, leżała martwa na podłodze. Westchnął gwałtownie i rozpłakał się na dobre. Harry wyciągnął ku niemu rękę i ucieszył się, bo stwierdził, że może go dotknąć. Chwycił go mocno za ramię, a Dumbledore stopniowo odzyskał nad sobą panowanie. No i Grindelwald uciekł. Uciekł, co każdy z wyjątkiem mnie mógł łatwo przewidzieć. Zniknął, przepadł razem ze swoimi planami zdobycia władzy i ujarzmienia Mugoli, z marzeniem o insygniach śmierci, z tym marzeniem, które sam w nim rozpalałem. Uciekł, a ja zostałem, by pochować moją siostrę i nauczyć się żyć ze swoim poczuciem winy i ze swoim żalem. Ceną mojej hańby. Mijały lata. Zaczęły o nim krążyć różne pogłoski. Mówiono, że ma różdżkę o niezwykłej mocy. Tymczasem mnie zaproponowano objęcie urzędu ministra magii, zresztą nie raz, a wiele razy. Oczywiście zawsze odmawiałem, a... życie mnie nauczyło, że nie powinienem mieć żadnej władzy. Przecież byłby pan o wiele lepszym ministrem od Knota czy Scrimgeora, wybuchnął Harry. Aha. Tak? Nie jestem tego pewny. Jako młody człowiek udowodniłem, że władza jest moją słabością i pokusą. To bardzo dziwne, Harry, ale tak już jest, że ci, którzy najbardziej się nadają do sprawowania władzy, nigdy jej nie pragną. Ci, którym tak jak tobie narzuca się przewodnictwo, a oni godzą się na to, bo muszą, ku swojemu zdumieniu stwierdzają, że bardzo dobrze im to wychodzi. Byłem bardziej bezpieczny w Hogwarcie i myślę, że byłem... dobrym nauczycielem. Pan był najlepszym. Jesteś bardzo łaskawy, Harry. Ale gdy ja zajmowałem się szkoleniem młodych czarodziejów, Grindelwald organizował swoją armię. Mówią, że bał się mnie. I może tak było, lecz na pewno mniej niż ja bałem się jego. O, nie, nie. Nie, nie bałem się śmierci z jego rąk, wyjaśnił, widząc pytające spojrzenie Harry'ego. Jego zdolności magiczne nie budziły we mnie lęku. W magii byliśmy sobie równi. No, może ja byłem troszkę lepszy. Bałem się prawdy. Bo widzisz, ja nie wiedziałem... który z nas w owej ostatniej strasznej walce trafił moją siostrę zaklęciem, które ją zabiło. Możesz nazwać mnie tchórzem, Harry, i będziesz miał rację. Najbardziej ze wszystkiego bałem się, że to ja, właśnie ja, doprowadziłem ją do śmierci nie tylko poprzez moją arogancję i głupotę, ale że to ja, właśnie ja, zadałem cios, który wydusił z niej życie. I myślę, że on o tym wiedział. Myślę, że wiedział, czego tak bardzo się boję. Opóźniałem spotkanie z nim, aż w końcu nie mogłem już się opierać, bo byłoby to haniebne. Ludzie umierali. Wydawało się, że nic go nie powstrzyma. Musiałem zrobić wszystko, co w mojej mocy, by go powstrzymać. No i wiesz, co się stało. Zwyciężyłem go w pojedynku. Zdobyłem różdżkę.
Znowu zapadła cisza. Harry nie zapytał, czy Dumbledore kiedykolwiek odkrył, kto trafił Arianę zaklęciem, które ją zabiło. Sam nie chciał tego wiedzieć, a jeszcze bardziej nie chciał zmuszać Dumbledora, by to powiedział. W każdym razie dowiedział się, co Dumbledore mógł zobaczyć w zwierciadle Ein Eingarb i dlaczego tak dobrze rozumiał wrażenie, jakie zrobiło ono na Harrym. Długo siedzieli w milczeniu, a kwilenie żałosnego stworzenia za ich plecami przestało już Harry'ego niepokoić. W końcu powiedział: Grindelwald próbował powstrzymać Voldemorta od poszukiwania różdżki. Kłamał. Powiedział, że nigdy jej nie miał. Dumbledore pokiwał głową, patrząc w dół. Łzy skapywały mu z końca haczykowatego nosa.
Mówią, że w późniejszych latach okazał skruchę. Kiedy już siedział w samotnej celi w Nurmengardzie. Mam nadzieję, że to prawda. Chciałbym wierzyć, że odczuł grozę i hańbę swoich czynów. Może to kłamstwo wobec Voldemorta było jakąś próbą naprawienia krzywd. Może chciał zapobiec temu, by Voldemort posiadł insygnium.
A może temu, by włamał się do pana grobu, wtrącił Harry, a Dumbledore otarł łzy. Po krótkim milczeniu Harry powiedział: Próbował pan użyć kamienia wskrzeszenia, tak? Dumbledore pokiwał głową.
Kiedy po tylu latach w opuszczonym domu Gauntów odnalazłem wreszcie to insygnium, którego najbardziej pożądałem, chociaż wtedy pragnąłem go z innych powodów, straciłem głowę. Zupełnie zapomniałem, że było już horcruxem, że pierścień musiał już być zaklęty. Wziąłem go, wsunąłem na palec i przez chwilę wyobraziłem sobie, że zaraz zobaczę Arianę, moją matkę, mojego ojca, że powiem im, jak żałuję, jak bardzo żałuję. Byłem takim głupcem, Harry. Po tylu latach niczego się nie nauczyłem. Nie byłem godny tego, by połączyć wszystkie trzy insygnia śmierci. Udowodniłem to już tyle razy. I to był ostatni dowód.
Ale dlaczego? Przecież to było naturalne. Chciał pan znowu ich zobaczyć. Co w tym złego?
Być może wśród miliona osób znalazłby się tylko jeden człowiek, który mógłby połączyć insygnia, Harry. Ja mogłem tylko posiadać najmniej wartościowe z nich, najmniej niezwykłe insygnium, czarną różdżkę, i to nie po to, by się nią chlubić, nie po to, by nią zabijać. Mogłem ją oswoić, mogłem jej używać, ponieważ wziąłem ją nie dla własnej korzyści, ale by chronić przed nią innych. Ale peleryną niewidką zawładnąłem z próżnej ciekawości, więc nigdy nie mogła mi służyć tak, jak służyła tobie, jej prawowitemu właścicielowi. A kamienia wskrzeszenia chciałem użyć do ściągnięcia z powrotem tych, którzy odpoczywają w pokoju, a nie po to, by ułatwić sobie poświęcenie się za innych, tak jak ty to zrobiłeś. To ty jesteś godny, by posiadać wszystkie trzy insygnia, Harry.
poklepał Harry'ego po ręce, a Harry spojrzał na niego i uśmiechnął się. Nie mógł się powstrzymać. Jak mógłby teraz boczyć się wciąż na Dumbledora? Dlaczego pan to tak utrudnił? Dumbledore uśmiechnął się trwożnie. No cóż, liczyłem na to, że panna Granger trochę cię pohamuje, Harry. Bałem się, że twoja gorąca głowa zapanuje nad twoim dobrym sercem. Bałem się, że gdybyś od razu poznał całą prawdę o tych magicznych przedmiotach, uległbyś pokusie tak jak ja, zawładnąwszy nimi w złym momencie i wykorzystując je w niewłaściwym celu. Chciałem, abyś posiadając je, był bezpieczny. Tak, Harry, jesteś prawdziwym panem śmierci, ponieważ prawdziwy jej pan nigdy przed nią nie ucieka. Godzi się z tym, że musi umrzeć i wie, że w życiu są o wiele gorsze rzeczy od umierania. A Voldemort nie wiedział o insygniach? Nie sądzę, by wiedział, bo nie rozpoznał kamienia wskrzeszenia, który zamienił się w Horcruxa. Ale nawet gdyby wiedział, wątpię, czy by go nęciły wszystkie trzy. Peleryny niewidki nie potrzebował, a jeśli chodzi o kamień wskrzeszenia, to kogo by miał sprowadzić z powrotem z krainy umarłych? Lęka się zmarłych. Nie potrafi kochać. Ale spodziewał się pan, że zacznie poszukiwać różdżki. Byłem pewny, że będzie próbował ją odnaleźć, odkąd twoja różdżka pokonała jego różdżkę na cmentarzu w Little Hangleton. Z początku przeraził się, bo pomyślał, że masz niezwykłe umiejętności. Kiedy jednak porwał Ollivandera, odkrył istnienie bliźniaczych rdzeni. Uznał, że to wszystko wyjaśnia, ale kiedy użył pożyczonej różdżki, znowu spotkał go zawód. I Voldemort, zamiast zastanowić się, co takiego jest w tobie, że twoja różdżka ma taką moc, jaki dar ty posiadasz, którego jemu brakuje, zaczął poszukiwać tej jedynej różdżki, która, jak mówiono, pokona każdą inną. Czarna różdżka stała się jego obsesją, równą tej, jaką miał na twoim punkcie. Uwierzył, że dzięki czarnej różdżce pozbędzie się ostatniej swojej słabości, że stanie się niezwyciężony. Biedny Severus! Planując ze Snape'em swoją śmierć, chciał pan, by czarna różdżka trafiła w jego ręce? Tak? Takie były moje intencje. Ale nie wszystko potoczyło się zgodnie z nimi, prawda? Tak, to akurat nie wypaliło. Stworzenie za ich plecami dygotało i pojękiwało, a oni długo siedzieli w milczeniu, chyba najdłużej, odkąd się spotkali. Harry zaczął zdawać sobie sprawę z tego, co się stanie. Ta świadomość ogarniała go powoli, jak łagodnie padający śnieg. Muszę wrócić, prawda? To zależy tylko od ciebie. Mam wybór? O, tak, tak. Dumbledore uśmiechnął się do niego. Mówisz, że jesteśmy na dworcu King's Cross, tak? Myślę, że gdybyś postanowił nie wracać, to mógłbyś, jakby to powiedzieć, wsiąść do pociągu. I dokąd by mnie zawiózł? Dalej, rzekł krótko Dumbledore. Znowu zapadło milczenie. Voldemort zdobył czarną różdżkę. To prawda. Voldemort ma czarną różdżkę. A pan chce, żebym wrócił, tak? Myślę, że jeśli postanowisz wrócić, jest szansa, by skończyć z nim raz na zawsze.
Nie obiecuję tego, ale wiem, Harry, że on lęka się powrotu o wiele bardziej od ciebie.
Harry zerknął jeszcze raz na okaleczone stworzenie, dygocące i krztuszące się pod stojącym w oddali krzesłem.
Nie żałuj umarłych, Harry. Żałuj żywych, a przede wszystkim tych, którzy żyją bez miłości. Wracając, możesz sprawić, by mniej dusz zostało okaleczonych, mniej rodzin rozdartych, jeżeli uważasz, że jest to powód, dla którego warto wrócić. Musimy się na razie pożegnać.
Harry pokiwał głową i westchnął. Opuszczenie tego miejsca nie było aż tak trudne jak wejście do zakazanego lasu, ale było to miejsce pełne ciepła, światła i spokoju, a wiedział, że tam czeka go znowu ból i lęk przed nowymi stratami. Wstał, a Dumbledore zrobił to samo i przez długą chwilę patrzyli sobie w oczy. — Niech pan powie mi jeszcze tylko jedno — odezwał się Harry. — Czy to dzieje się naprawdę, czy tylko w mojej głowie? Dumbledore uśmiechnął się, a kiedy przemówił, jego głos zabrzmiał w uszach Harry'ego donośnie i wyraźnie, choć świetlista mgła znowu ich ogarniała, przesłaniając jego postać.
— Ależ oczywiście, to dzieje się w twojej głowie, Harry. Tylko skąd u licha wniosek, że wobec tego nie dzieje się to naprawdę?